Dzień dobry. Dzień dobry, nazywam się Jarosław Kujisz, jestem redaktorem naczelnym Kultury Liberalnej i witam Państwa w naszym cotygodniowym prawie do niuansu. Niuansu, którego niezmiennie potrzebujemy, proszę Państwa, tu się nic nie zmienia, ale potrzebujemy jeszcze czegoś. Nie ma zaskoczeń, jak Państwo wiedzą, rozliczamy się podatkowo i jeżeli Państwo są gotowi przekazać nam 1,5% podatku na rzecz Fundacji Kultura Liberalna, proszę Państwa, bardzo dziękujemy. To są fundamentalne sprawy, dzięki temu w ogóle możemy produkować takie podcasty, takie produkty, które Państwo lubią i no, tutaj sukcesy w ostatnim czasie mamy piękne. Dziękuję za to Państwu. A naszym gościem jest, proszę Państwa, Tomasz Terlikowski. Witam Cię, Tomku.
Witam Cię serdecznie, witam Państwa.
Znawca spraw kościelnych, dziennikarz, publicysta, autor wielu książek, między innymi współautor książki Polka ateistka kontra Polak katolik. Niezmiennie polecamy ten tytuł i już wróble ćwierkają, że szykuje się kontynuacja tej książki. Więcej szczegółów nie zdradzę, ale może Tomku chciałbyś polecić którąś ze swoich ostatnich książek, korzystając z okazji?
No, są dwie najnowsze. Jedna to jest Rozmowa z psychiatrą, Uzdrowić Boga w sobie z księdzem profesorem Krzysztofem Krajewskim Siudą, ale na dniach, dosłownie na dniach ukaże się moja biografia, znaczy nie moja biografia, tylko to ja Judasz, biografia apostoła, czyli książka, którą napisałem o Judaszu. To nie jest autobiografia, wbrew temu, co sądzą złośliwi.
No to zaczęliśmy, naprawdę grubo zaczęliśmy. No dobrze, no to polecamy wobec tego uwadze Państwa te nowe publikacje Tomasza Terlikowskiego. Jak Państwo wiedzą, spotykamy się często, żeby rozmawiać o tym, co nas różni i czasami co nas spotyka. Jest to wielką przyjemnością i muszę powiedzieć, że mówisz o tych nowych publikacjach. Ja podziwiam Twoją cierpliwość do polskiego kościoła, bo jak się czyta o kolejnych sprawach, które do nas docierają, to muszę powiedzieć, że ja nie wiem, kto ma więcej cierpliwości do naszych duchownych. Od razu myślę o tym, że podziwiam. Może przypomnijmy, bo Ty wypowiedziałeś się na ten temat dość mocno, a polityka polska tak się toczy, że w zasadzie sprawa przeszła bez echa, jednak to chyba ważna sprawa, kiedy jeden z polskich arcybiskupów rezygnuje ze stanowiska. Powiedziałbyś dwa słowa o tej sprawie?
No, mówisz oczywiście o arcybiskupie Andrzeju Dziędzę, to chyba nie jest ostatnia rezygnacja, bo wróble ćwierkają o tym, że za chwilę pewien biskup, ordynariusz również zrezygnuje ze stanowiska. To jest głośna sprawa i groźna sprawa z kilku powodów. Po pierwsze mówimy oczywiście o arcybiskupie Andrzeju Dziędzę, metropolicie szczecińsko-kamieńskim, który w sobotę rano, jak ogłosiła nuncjatura, no, jego rezygnacja z urzędu arcybiskupa została przyjęta przez papieża. Tyle głosił ten dokument. Tego samego dnia ksiądz arcybiskup wydał list, do którego udało mi się dotrzeć i opublikować, list skierowany przez księdza arcybiskupa do księży swojej diecezji, gdzie napisał, że ustępuje z przyczyn zdrowotnych.
Nie wierzysz w to?
Że już choruje, że tak się gruzi, czuje. No nie wierzę w to dlatego, że, znaczy teraz już wiemy, że tak nie jest, bo zostało wysłane sprostowanie przez nuncjaturę, ale nie wierzę w to także dlatego, że od kilku bardzo długich lat toczyła się sprawa w Watykanie księdza arcybiskupa. Ksiądz arcybiskup Dzięga to jest ten biskup, który zasłynął najpierw jako biskup sandomierski, gdzie księdza, który wykorzystał chłopca i ten chłopiec przyszedł do biskupa Dzięgi wtedy, nagrał nawet, przyniósł nagranie, które się potem zaskakująco zagubiło. Został ten chłopiec wykorzystany, 12-letni chłopiec. Ksiądz arcybiskup, wtedy jeszcze biskup Dzięga, wysłał owego duchownego na nową parafię, umożliwiając mu dalsze działanie. Nie wysłał sprawy do Watykanu, choć powinien wtedy już. Wtedy jeszcze nie miał obowiązku zgłoszenia jej władzom świeckim, nie miał obowiązku prawnego. Moim zdaniem moralny miał i wtedy, ale prawnego nie miał. No i krótko później ów duchowny został kanonikiem kapituły w Ostrowcu, no co pokazuje, jakie podejście do tej sprawy miał ksiądz arcybiskup jeszcze wtedy. Potem został arcybiskupem archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej i tam przez całe lata chronił, przynajmniej o tej sprawie wiemy doskonale, księdza Andrzeja Dymera, człowieka, który wykorzystał seksualnie, albo ujmując rzecz brutalnie, zgwałcił dziesiątki, jeśli nie setki chłopców. On go chronił, on poniżał ofiary, on wysyłał listy do ich przełożonych czy szefów bardzo nieprzychylne i jego proces toczył się bardzo długo, bo to jest prawnik kanoniczny, były dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, skądinąd wybitny prawnik. zdarza się, że można być wybitnym prawnikiem i nie tak wybitnym człowiekiem, jeśli chodzi o moralność. No i w końcu po wielu latach zakończył się proces i nakazano mu ustąpienie ze stanowiska. Ale w pierwszej wersji dokumentu nuncjatury apostolskiej tej informacji, że to jest kara, nie było. Była informacja, że on 4 lata przed terminem podał się do dymisji, a Ojciec Święty dymisję przyjął i on zdecydował się napisać, że powody są zdrowotne. Było wiadomo, że tak nie jest. Bardzo szybko zareagowała opinia publiczna, przynajmniej kilku dziennikarzy z różnych stron, Zbigniew Nosowski, ja, Tomasz Krzyżak, bardzo ostro zareagowali na to i paradoksalnie po raz pierwszy zareagowali także biskupi, wprawdzie tylko pomocniczy publicznie, no ale jednak 4 polskich biskupów pomocniczych, warto wymienić ich nazwiska, bo to, że są odważni, to im się należy oddać, to jest biskup Artur Ważny, biskup Adam Bab, biskup Grzegorz Suchodolski i jeszcze jeden biskup z diecezji legnickiej wydali swoje oświadczenia, gdzie napisali, że przepraszają za takie działania, że to jest niedopuszczalne, że to jest dokrzywdzanie osób skrzywdzonych. Jeden z nich nawet napisał, że są wybory ważniejsze niż wybory do prezydium, to biskup Suchodolski. Chodzi o to, że za chwilę będziemy mieć wybory na nowego przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski, to za 2 tygodnie, a w czerwcu wybory do prezydium Episkopatu, w tym nowego sekretarza konferencji Episkopatu Polski. Są rzeczy ważniejsze niż takie wybory, to są wybory moralne i w tym przypadku trzeba zająć jasne stanowisko. On potem pisał dalej, że są rzeczy ważniejsze niż fundusz kościelny, są rzeczy ważniejsze niż 1 czy 2 godziny katechezy i to jest prawda. Tych 4 biskupów zabrało publicznie głos. Z tego, co wiadomo, nieoficjalnie kilku ordynariuszy czy metropolitów zgłosiło się do nuncjatury z żądaniem, żeby ona jednak wyjaśniła, za co został przeniesiony na emeryturę. Poproszono o przejście na emeryturę arcybiskup Dzięga i w poniedziałek rzeczywiście pojawiło się oświadczenie, że to nie przyczyny zdrowotne, ale wyniki dochodzenia prowadzonego według procedur kanonicznych są powodem jego ustąpienia. No co jasno pokazuje, że ksiądz arcybiskup pokłamał. Jak kiedyś mówiłem, oszczędnie dysponował prawdą, ale dzisiaj trzeba powiedzieć, jeśli ktoś oszczędnie dysponuje prawdą, wiedząc jakie są powody jego odwołania, to po prostu kłamie i trzeba nazywać rzeczy po imieniu. No i teraz już to wiemy, natomiast niestety, i to też trzeba jasno powiedzieć, żadne inne kary poza przejściem na emeryturę na razie na arcybiskupa, mam nadzieję, że na razie, chociaż nie jest to nadzieja bardzo uprawniona, jak się obawiam, na razie nie zostały nałożone, to znaczy 71-letni mężczyzna, dla którego jedyną karą jest to, że będzie teraz żył na emeryturze. Emerytura biskupia jest dość wygodna, bo to jest wyposażenie biskupa aktywnego plus prawo do rezydencji, prawo do sekretarza, prawo do kierowcy, prawo do służbowego samochodu, prawo do przejazdów służbowych, a nawet jeśli ma ogród, to prawo do ogrodnika. I to nie jest coś, co ja wymyślam. To są dane, które znamy, bo taki dokument o uprawnieniach emerytalnych biskupów emerytowanych uchwaliła Konferencja Episkopatu Polski i on nadal obowiązuje. On nie został pozbawiony tych uprawnień, a przynajmniej nic o tym nie wiemy, żeby został.
A ile wynosi emerytura, skoro już o tym mówisz?
No to zależy. To zależy od tego, jaką miał ostatnią wypłatę, o tak bym powiedział.
No ale tak jakbyś obstawiał, ile to może być?
Nie chcę obstawiać, bo to zależy od diecezji bardzo dużo. Też pamiętajmy, że istotnym elementem biskupich dochodów, poza tym, co on dostaje, co ma na papierze, to jest czasem 4, czasem 5, czasem 6 tysięcy, ale pamiętajmy, on ma za darmo mieszkanie, za darmo jedzenie, za darmo samochód, no, to nawet jeżeli to jest 5 czy 6 tysięcy, to daj Boże zdrowie, taką emeryturę każdemu. No ale jeśli jeszcze może na przykład jeździć po diecezji i udzielać sakramentów różnych, na przykład bierzmowania, to otrzymuje jeszcze tak zwane ofiary, co daje dużo większą sumę. No i to jest kluczowe pytanie. Czy tak jak inni biskupi ukarani przez Watykan według tej procedury welmu, on będzie miał odebrane prawo do sprawowania posługi biskupiej na terenie przynajmniej swojej archidiecezji, nic o tym nie wiemy, a to powinien być element tej kary, i czy zostanie poproszony o wpłatę środków, sumy godziwej na Fundację Świętego Józefa. To jest fundacja, która w Kościele pomaga osobom skrzywdzonym. Tylko w ubiegłym roku wypłaciła 2 700 000 zł osobom skrzywdzonym na terapię, na pomoc w różnych sytuacjach. No i to są te 2 pytania kluczowe. Natomiast rzeczywiście to nie jest codzienna sytuacja, w której po pierwsze, po raz pierwszy, bo nie po raz pierwszy biskupa się odwołuje i nie po raz pierwszy w ten sposób. I nawet nie po raz pierwszy nuncjatura najpierw nie informuje, dlaczego go odwołała, a dopiero potem wyjaśnia, dlaczego zrezygnował. Natomiast nową sytuacją jest sytuacja, w której 4 biskupów, jak mówię, tylko pomocniczych, 4 ze 100 kilkudziesięciu, no ale jednak zdecydowało się powiedzieć, że model komunikacji Stolicy Apostolskiej i model pseudokarania arcybiskupa, który umożliwił mu kłamanie, to jest coś, czego oni nie akceptują i że oni są z osobami skrzywdzonymi. To jest nowe zjawisko i to trzeba odnotować.
No powiem ci tak, że za każdym razem, jak rozmawiamy o tych sprawach, to po pierwsze nieustająco, bo użyłaś już teraz tych słów kłamstwo, gwałt, prawda, no to są najmocniejsze sformułowania, co więcej mamy do czynienia ze sprawami, które normalnie to kodeks karny, prawda, wkracza. I muszę powiedzieć, że pierwszy odruch jest taki, jak to w ogóle mieści się w głowach, tak, osób o światopoglądzie katolickim, jak to w ogóle jest możliwe. Ja przepraszam za to moje permanentne zdziwienie, ale ono bierze się z tak, to nie są drobne odstępstwa od zasad wiary, to są po prostu Himalaje, no, to jest niewiarygodne i ja nie wiem, czym tłumaczysz to, bo mówisz, że dobrze, że cztery osoby tutaj się wstawiły ze stu kilkudziesięciu, no ale pytanie, a co z resztą, chyba także ciśnie ci się na usta, prawda?
Znaczy, politycznie odpowiedź jest prosta. To znaczy, odpowiedź polityczna brzmi, za chwilę, za dwa tygodnie mamy wybory nowego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. To są bardzo trudne wybory, dlatego że one będą poprzedzone, będą trwały dwa dni. Pierwszego dnia będą takie prawybory, biskupi się przetestują, zobaczą, a drugiego dnia wybiorą, kogo mają wybrać. Więc wszystkie strony, i mówimy teraz o biskupach ordynariuszach, bo oni tylko mogą być wybrani, głosować będą wszyscy, ale wybrani na nowego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski mogą być tylko ci, którzy są ordynariuszami lub metropolitami. No i teraz trwa bardzo istotny spór o to, kto zostanie nowym przewodniczącym. Czy zostanie nim ktoś w rodzaju na przykład arcybiskupa Depo, czyli człowieka o bardzo takich tradycyjnych poglądach, także w tych kwestiach, i sformułowanie tradycyjne akurat tym razem nie jest w moich ustach pochwałą. Czy zostanie wybrany ktoś taki, jak na przykład prymas Polski, kto jednak od lat na rzecz osób skrzywdzonych działa, nawet jeżeli się publicznie nie wypowiada, to jest skuteczny w działaniach takich, bym powiedział, z tyłu, dyplomatycznych, wymuszania pewnych rzeczy, przekonywania biskupów do pewnych działań i tak dalej. Czy na przykład zostanie wybrany arcybiskup Wojda jako kandydat środka, czyli ktoś, to nie tylko nie ma żadnych poglądów, ale jak ostatnia osoba do niego przyjdzie, to on jej przyzna rację i zachowa się tak, jak ona mu podpowie, co niestety zazwyczaj oznacza, że zachowa się nie tak, jak powinien. Tak zresztą się zachowuje w metropolii gdańskiej, którą przejął. Jeżeli chodzi o jego postawę wobec osób skrzywdzonych, to ona jest tam bardzo niedobra. I stąd to milczenie. To jest odpowiedź polityczna, krótkofalowa. Długofalowa odpowiedź polityczna jest taka, że w polskim episkopacie, przynajmniej od czasów arcybiskupa Michalika, ale tak naprawdę wcześniej, chociaż wcześniej było lepiej, nie ma zwyczaju publicznej debaty. To znaczy, nawet jeśli biskupi się nie zgadzają, to nie zgadzają się, kiedy są na sali obrad plenarnych Konferencji Episkopatu Polski, a przypomnijmy, te obrady są niejawne. Więc oni nawet jak się kłócą, to kłócą się tak, że nikt poza nimi, ewentualnie księżmi czy tam ludźmi, którzy mogą tam wejść z jakichś przyczyn, o tym nic nie wie, natomiast publicznie się ze sobą nie spierają. Taki mają zwyczaj, bo twierdzą, że to zostałoby wykorzystane przez wrogie media. Nie wiem, bo przypomnijmy, że w latach 90., a nawet na początku lat 2000, jakaś forma publicznej dyskusji się toczyła. Biskup Pieronek miał takie, powiedziałbym, wycieczki przeciwko innym biskupom, bardzo twarde. Arcybiskup Życiński się spierał z arcybiskupem, no może z Zimoniem się nie spierał, ale na przykład z Dydyczem się spierał, a ktoś jeszcze spierał się z Gocłowskim. Było lepiej, w tej chwili rzeczywiście jest taki zwyczaj, że milczą. I jest ostatnia kwestia, bo to jest, rozumiem, istota twojego pytania, to jest pytanie moralne, a nie polityczne. Jak to możliwe, że się to działo?
No wiesz, rozmawiamy o instytucji, dużo mówisz o polityce, to jest instytucja, która jakby najważniejsza.
Jest także ludzką, w związku z tym ma bardzo rozwiniętą politykę i to politykę, której, i to jest najbardziej niebezpieczne, jeśli jeszcze mówimy o polityce, że w niej nie ma zasad demokratycznych, nie ma zasad transparentności na przykład, nie ma zasad przejrzystości. I w zwykłej polityce one są różne, no ale przynajmniej istnieje pewien standard. Tu taki standard nie istnieje. No jakby nie ma potrzeby, żeby polityka kościelna była przejrzysta. No bo system tego nie wymaga. System jest systemem, w którym najwyższą władzę ma władca absolutny, którym jest papież. Wokół niego jest stosunkowo niewielka kuria, jak na tak wielką instytucję. No i władza idzie z góry do dołu, a system się łatwo reprodukuje, no bo nowymi biskupami najczęściej właśnie z powodu takich, a nie innych mechanizmów nominacyjnych zostają bliscy współpracownicy poprzednich biskupów, niekoniecznie w tym samym miejscu, ale tak często bywa. Do niedawna to oznaczało, że często sekretarze, ja bardzo szanuję sekretarzy, oczywiście to jest ważna praca, ale ona, jak się zdaje, nie wymaga największych kompetencji merytoryczno-zarządzających. Czasami zostawali rektorzy, to już jest trochę lepszy model, ale to znowu nie jest to samo, a czasem kurialiści rzymscy, co jest najgorszym możliwym rozwiązaniem, bo kuria rzymska, jak mówi o niej Vittorio Messori, to jest jeden z najwybitniejszych konserwatywnych publicystów, watykanistów, mówi, no to jest gniazdo żmii, tylko kiedyś to jeszcze żmije były inteligentne, a w tej chwili są dość mało inteligentne, bo brak powołań powoduje, że biskupi do Rzymu wysyłają nie najlepszych jak kiedyś, tylko najgorszych, tych, których chcą się pozbyć, więc nie ma modelu mocnych nominacji. Natomiast zostawiając to na boku, bo oczywiście są też biskupi, którzy się przebijają przez ten system, mimo że nie są BMW, tylko są naprawdę rozsądni i roztropni, no to jeszcze jest pytanie moralne, o którym trzeba powiedzieć. I ono ma kilka wymiarów. Pierwszy wymiar jest taki, że no, biskupi wiedzą, że w każdej diecezji, i mówię to zupełnie otwarcie, w każdej diecezji, niekoniecznie za ich kadencji, bo wielu z nich to są ludzie, którzy już rozpoczęli swoje kadencje, kiedy standardy kościelne były wprowadzone, ale leżą trupy w szafie, to znaczy leżą sprawy, które nie zostały załatwione tak, jak powinny być załatwione, no i będzie trzeba się z nimi jakoś rozliczyć, choćby wypłacając odszkodowania, to po pierwsze.
Masz na myśli sprawy wykorzystywań seksualnych?
Tak, i tuszowania, konkretnie tuszowania tych spraw, czy przenoszenia księdza z parafii na parafię, czy nie podejmowania wobec niego odpowiednich decyzji, czy wyrzucania rodziców albo nauczycieli, którzy się zgłaszają z takimi sprawami, czy traktowania ich z buta. No to są wszystko rzeczy, o których wiemy, to się działo. Dlaczego się działo, to jest sprawa też skomplikowana, działo się także dlatego, że Kościół jest także, poza tym, że uważa się za święte, jest także dzieckiem swoich czasów, to znaczy jeszcze lat temu 50, także społeczne przyzwolenie na takie działanie było dużo większe, szczególnie w odniesieniu do Kościoła. To świetnie pokazują prace na temat Irlandii, my w Polsce takich prac nie mamy i świetnie pokazują, że część ludzi wiedziała i odrzucała tę wiedzę, część ludzi nie wiedziała, bo nie chciała wiedzieć, a część osób nawet nie widziała. Mimo że to się działo obok nich, nie widziało, bo była systemowo ślepa. No i biskupi też już to, ci, którzy są bardziej zorientowani, wiedzą. To jest drugi wymiar. Trzeci wymiar to jest wymiar klerykalizmu, dlatego że poza tym, że społecznie te sprawy były, niestety, ja mówię to z bólem, ale tak było, były bardziej akceptowane. Ja pamiętam taki zapis rozmowy z pewnym psychoterapeutą o sytuacji świeckiej. Przestępcą był ojciec rodziny, a ofiarami, osobami skrzywdzonymi były jego dzieci. I kiedy on zapytał żonę tego mężczyzny, to było w latach 70. uczciwie trzeba powiedzieć, ten zapis XX wieku, zapytał żonę, czy ona wiedziała, że jej mąż wykorzystywał ich córki. Ona odpowiedziała, a to on nie może tego robić? Przecież zawsze tak było. No co pokazuje, że ona sama była wykorzystywana, wszystko na to wskazuje, i że uważała to za pewną normę. Natomiast to jest tylko jeden wymiar. Bo ja tutaj nie chcę stworzyć wrażenia, że nie ma też dodatkowego elementu kościelnego. Jest, dlatego że duchowny, szczególnie w środowiskach tradycyjnych, szczególnie w środowiskach w Polsce, małomiasteczkowych, wiejskich, albo bardzo zaangażowanych kościelnie, miał szczególnie autorytet. Nie wierzyło się jego osobom przez niego skrzywdzonym, to one były uznawane za winne. Ja spotykam jeszcze osoby skrzywdzone, które wprost mówią, że w konfesjonale, i to nie 20 lat temu, ale kilka lat temu, usłyszały, że to dobrze, że o tym mówią, no bo dzięki temu się wyspowiadają. Otóż to nie jest grzech osoby wykorzystanej, że ktoś ją zgwałcił, albo wykorzystał, albo nadużył jej zaufania, tylko to jest grzech księdza. One czasami słyszały, że to one go uwiodły, to ten język, który kiedyś użył arcybiskup Michalik, za który przeprosił, czy ksiądz Bocheński, który mówił o tym, że dziesięciolatki są czasem tak rozwinięte seksualnie, że no, można powiedzieć niemal zmuszają tych dorosłych, biednych do tego, żeby się nimi zajęli, no to jest prawie język Lolity Nabokowa, to znaczy bohatera Lolity Nabokowa, o tak by trzeba powiedzieć, pewnie nie samego Nabokowa. I to jest bardzo istotny element, a na to nakłada się struktura władzy, która powoduje, że ksiądz jest po pierwsze przedstawicielem instytucji sakralnej, więc nie można go atakować, bo kiedy się jego atakuje, atakuje się Chrystusa, a z perspektywy biskupa jest postacią, której kapłaństwo trzeba chronić. Trzeba zrobić wszystko, żeby on nie odszedł z kapłaństwa, podczas gdy w sytuacji tego rodzaju nadużyć, on po prostu powinien być albo wydalony ze stanu duchownego, albo przynajmniej trwale odseparowane od jakiegokolwiek kontaktu, w ogóle z wiernymi, nie tylko z dziećmi. Bo argument, że my go odseparujemy od relacji z dziećmi, no przepraszam, w jakim kościele są tylko dorośli? W jakim kościele nie ma żadnej możliwości kontaktu z dziećmi? Nie ma takich kościołów. No chyba, że go skierujemy do domu starców. No ale dlaczego starcy czy osoby, bo już na przykład nie można go skierować do DPS-u, do osób z niepełnosprawnością, bo jeśli jest to osoba skrajnie niedojrzała, może wykorzystywać osoby z niepełnosprawnością, a to jest jeszcze, czyli osoby zależne, jeszcze straszniejsza sytuacja, bo one, no dzieci jeszcze mogą o tym powiedzieć, mniej lub bardziej, jeśli znajdą osobę, które będą chciały ją wysłuchać. Ale osoby z niepełnosprawnością często nie są w stanie zakomunikować, że zostały wykorzystane seksualnie, a przecież one również z tego powodu cierpią, to trzeba jasno powiedzieć. No i to wszystko powoduje, że Kościół ma gigantyczny problem z taką uczciwą podejściem. Jest jeszcze kwestia odszkodowań, której się strasznie boi. Biskupi polscy wiedzą, że miliony dolarów, wiele archidiecezji amerykańskich, miliardy dolarów i wiele archidiecezji amerykańskich i diecezji padło. Uczciwie też trzeba powiedzieć, że to wszystko, co mówię o biskupach, nie dotyczy wszystkich. Mamy kilkunastu, którzy myślą inaczej i mamy rzesze, nie wiem, 100, może 200, może 300, może 400 osób w polskim kościele, które czasem oddolnie, a czasem działając w ramach instytucji, trochę po partyzancku, trochę jak wojownicy, wykonuje ogromną pracę. Ta praca jest dużo większa niż w innych instytucjach, to trzeba powiedzieć, w Polsce. I to oni robią tą dobrą twarz dobrej zmiany, tylko to trzeba uczciwie powiedzieć, to jest kilkadziesiąt, no więcej, no powiedzmy 100, 100 kilkadziesiąt, 200, może 300 osób, które rzeczywiście wykonują ciężką pracę, często wbrew swoim środowiskom i często wbrew swojemu najbliższemu otoczeniu, licząc się z tym, że zostają przez niego wykluczone, tym większy szacunek dla nich, bo to trzeba powiedzieć, to jest odwaga. W tej chwili to można powiedzieć jest coraz łatwiej, bo są przepisy watykańskie i tak dalej, no ale jeszcze parę lat temu to była odwaga powiedzenie jasno, tak jak powiedział były już dominikanin i były katolik Marcin Mogielski, arcybiskup Dzięga, no chroni księdza Dymera, który wykorzystywał seksualnie dzieci. To była odwaga, kiedy franciszkanin ojciec Tarsycjusz mówił dokładnie to samo. Czy to była odwaga, kiedy ksiądz Tadeusz Izakowicz-Zaleski z właściwym sobie radykalizmem i takim czasami łatwym wskazywaniem winnym, on się potem z tego często wycofywał, bo to też pokazuje, że to się zmieniało, ale mówił, słuchajcie, te sprawy trzeba załatwiać, nie wolno ich zostawiać i łatwiej to powiedzieć Świeckiemu, bo on jest poza strukturą instytucjonalną, to znaczy, no co można zrobić Świeckiemu? Nic nie można zrobić. Można go otoczyć ostracyzmem, można go skrytykować, można go ewentualnie, jeżeli pracuje w medium katolickim, wyrzucić albo w instytucji, natomiast nic więcej, ale księdzu można zrobić i księdzu można zatruć życie, a mimo to byli tacy duchowni, którzy się na to decydowali i rzeczywiście wykonywali bardzo dobrą robotę.
Jasne, ale muszę powiedzieć, że to jednak kwestia skali też ma znaczenie. Jak słucham, to jest opis jakiegoś moralnego po prostu upadku i degrengolady statystycznie rzecz biorąc i te jednostki, no to są jakieś wyjątki od reguły, którą opisujesz jako regułę straszną. I tu następne pytanie. W tej sprawie arcybiskupa Dzięgi i tej wymuszonej, jak rozumiem, dymisji, widać dwa takie procesy. I ciekaw jestem, co na ten temat sądzisz. Jeden to jest taki, że tak jak trochę w sprawie Andrzeja Dymera, no w zasadzie można powiedzieć, człowiek odszedł z tego świata, tak, zmarł, już nie żyje i w zasadzie czeka się, te sprawy trwają, załatwia się to tak długo, że w gruncie rzeczy nikt nie zostaje ukarany. Później mówisz o Andrzeju Dziędze, który zostaje wysłany na emeryturę. Też kara, powiedziałbym, no taka, która może być potraktowana jako śmiech ze słowa kara, prawda? I wreszcie trzeci element w tej układance to jest taki, że można odnieść wrażenie, że impulsy do zmiany najmocniejsze nadchodzą jednak z Watykanu. Czy dobrze się mylę, że istnieje jakiś taki rodzaj napięcia między polskim kościołem, przynajmniej częścią polskiego kościoła, a Watykanem w wyjaśnianiu tych spraw? Czy to też jest takie naiwne spojrzenie z zewnątrz?
Jest gorzej i jest lepiej. To znaczy z jednej strony jest gorzej, z drugiej jest lepiej. Dlatego, że karę na arcybiskupa Dzięgę, model jej sformułowania, a także sposób, w jaki ją zakomunikowano, to jest efekt działań Watykanu. Nie polskich biskupów. To Watykan odpowiada za to, że arcybiskup Dzięga mógł się bronić. kłamiąc, to Watykan odpowiada za to, że nałożono na niego karę śmieszną i że pozwolono mu ustąpić, a nie, że go odwołano. Watykan mógł go odwołać i to symbolicznie byłoby już dużo mocniejsze. Więc ostrożnie, to znaczy rzeczywiście pewne procedury weszły z Watykanu i one zaczęły być mocno wprowadzane w życie przez tą grupę zaangażowanych ludzi, bo dzięki temu oni się mieli do czego odwołać. Prawnicy kanoniczni, delegaci, ojciec Adam Żak, doktor Ewa Kusz, Marta Titaniec mieli się do czego odwołać, bo Watykan, nawet prymas miał się do czego odwołać, bo Watykan wydał jasne rozporządzenie. Natomiast z drugiej strony w Watykanie też toczy się spór. No nie jest przypadkiem, że człowiek, który był jednym z istotnych kandydatów na nowego prefekta dykasterii nauki wiary i człowiek, który był wcześniej jej sekretarzem i przez lata ścigał przestępców seksualnych w sutannach, arcybiskup Charles Szykluna, człowiek, który wie o tych sprawach więcej niż ktokolwiek, i który wprost w swoich tekstach na przykład pisze, prawo kanoniczne jest niewystarczające, bo nie traktuje osoby skrzywdzonej jak ofiary, tylko jako świadka. Nie, osoba skrzywdzona w procesie kanonicznym nie jest stroną, jest świadkiem, bo skrzywdzony jest Kościół według prawa kanonicznego. On mówi, to trzeba natychmiast zmienić, bo to jest chore. On mówi, nie może być tak, że nie ma procedur, faktycznych procedur odwoławczych, że nie istnieje transparentność postaw sądowych. No i on był jednym z głównych kandydatów na nowego prefekta dykasterii nauki wiary. Nie został nim, wrócił, został oczywiście metropolitą, potężnej metropolii, pięknej, to prawda, jaką jest Malta. Ja uwielbiam Maltę, ale naprawdę to nie jest, on zresztą jest Maltańczykiem, dodajmy.
Chyba nie o to chodzi.
Chyba nie o to chodzi. No, został zesłany, bo był za jednoznaczny, bo pokazywał, jak należy walczyć. Więc w Watykanie też toczy się bardzo ostry spór. Papież wprawdzie dużo mówi, ale jeśli chodzi o konkretne działania, to wcale tak dużo nie robi i często, jeśli są to ludzie, których zna, zdarza mu się tak długo, jak tylko może bronić także przestępców. Jak już nie może, to się od nich odcina. To jest prawda, to jest słynna historia ostatnio wspólnoty Loyola i jej założyciela, jezuity, malarza bardzo znanego, który przez lata on nie wykorzystywał małoletnich, on wykorzystywał osoby od siebie zależne, siostry z założonej przez siebie wspólnoty i tak dalej, osoby, które były powierzone jemu, jego kierownictwu duchowemu, to także jest przestępstwo zarówno kanoniczne, jak i cywilne, jeśli ktoś wykorzystuje osoby od siebie zależne. I bardzo długo papież go bronił, przestał, uczciwie trzeba powiedzieć, przestał, ale ten człowiek, mimo że jezuici go wyrzucili za zgodą nuncjusza, czyli za zgodą nuncjatury apostolskiej, został duchownym diecezji na Słowenii w mieście Koper. On też jest Słoweńcem, w związku z tym nie jest zaskakujące, że tam został. I nikt przeciwko temu nie protestował, czyli inaczej, media protestowały, skrzywdzeni protestowali, nawet niektórzy duchowni, że zgodził się Watykan. Więc trzeba powiedzieć, w Watykanie toczy się taka sama walka o tę sprawę, jak toczy się w Kościele w Polsce i te podziały nie idą na linii Polska-Watykan, idą na linii ludzie, którzy chcą realnej zmiany, głębokiej zmiany, chcą głębokiego, duszpasterskiego, prawnego nawrócenia na osoby skrzywdzone i na świadomość, że one są Kościołem i na tych, którzy uważają, że instytucja nadal jest najważniejsza. I to jest jakby rzecz, o której trzeba pamiętać, to dotyczy również Polski. W Polsce również są osoby bardzo jasno zadeklarowane po tej stronie osób, a nie instytucji. I to jest realny spór, który się toczy bardzo mocno, bardzo dynamicznie i nie wygląda na to, żeby on się miał szybko skończyć, także dlatego, że o ile no, Kościół amerykański na przykład jest dużo bardziej do przodu niż Kościół w Polsce, tam zresztą radzą sobie bez Watykanu w dużej mierze i nie widzą tego problemu. Kościół francuski jest dużo bardziej do przodu, także dlatego, że tam bardzo jasno wspomaga go państwo, to znaczy jak niekoniecznie tylko we Francji, także na przykład w Belgii, jak belgijscy biskupi odmawiali wydawania dokumentów, powołując się na prawo watykańskie, prawo kanoniczne i ich układy, to policja wyjechała do brukselskiej katedry i do brukselskiej kurii, przetrzepała wszystko, łącznie z tym, że rozkopała grób poprzedniego arcybiskupa. Czy to była przesada? Pewnie tak, no bo nikt nie ukrywa tajnych dokumentów w grobie. Ale od tego momentu dziwnym trafem francuskojęzyczny kościół, nie tylko francuski, również belgijski, zaczął dużo szybciej wydawać dokumenty, a stolica apostolska zaczęła być dużo bardziej otwarta na dialog. Więc pamiętajmy, to jest także istotny element, to znaczy Watykan często dużo mówi, ale bardzo często, niestety, robi tyle, do czego zmusi go państwo na terenie jurysdykcji, którego działa. I to też jest dość istotne.
To jest próba siły, prawda?
Nie mówię o tym, że wszyscy są tacy. Nie mówię o tym, że wszyscy w Kościele tak myślą, ale ja często słyszę czasem od ludzi w Kościele zaangażowanych w te sprawy. Od księży, a nawet czasem od biskupów, że no dobrze by było jednak, że państwo nas docisnęło bardziej, bo Watykan od razu stałby się bardziej...
No właśnie, Tomku, to ja tutaj bym przeszedł do takiego pakietu spraw i jestem ciekawy twojego zdania. Znaczy, w zasadzie mam wrażenie, że teraz są takie trzy tematy, poza tym, o którym mówiliśmy, trzy tematy, które przed nami stoją i ja muszę powiedzieć, że jako osoba znowu patrząca na te sprawy kościelne z zewnątrz, mam takie wrażenie, że rządy się zmieniają, ale... Wpływ Kościoła, powiedziałbym, na politykę jest tak potężny, że generalnie wiele się zmienia, żeby nie zmieniło się nic, cytując klasyka. I teraz o co mi chodzi? No mamy kwestię finansowania Funduszu Kościelnego. Gigantyczne pieniądze to są. I jeszcze na dodatek sprawa związana z tym, jak te pieniądze są wydawane. Duży temat. W każdym razie rzecz ma trafić do międzyresortowego zespołu, w którym na moje oko to utknie na ho, ho, ho i jeszcze dłużej, a ponieważ co roku to są gigantyczne kwoty, no to generalnie takie przeciągnięcie sprawy się fantastycznie opłaca. To nie jest tak, że będziemy coś wyjaśniać, to nie ma znaczenia. Im dłużej, tym lepiej. Druga sprawa to jest związana z planowanymi zmianami w szkole, tutaj lekcje religii, prawda, i oceny z katechezy na szkolnych świadectwach. Kolejny temat, który być może najprędzej zostanie jakoś rozwiązany, ale też już widać, że to nie jest tak, że wyciągnięte zostały projekty ustaw z szuflad, przygotowywane przez 8 lat, nic podobnego. Znowu widzimy, że więcej się na ten temat dyskutuje, niż podejmuje decyzji. No i wreszcie trzecia sprawa, w której różnimy się oczywiście stanowiskiem, to jest kwestia zmiany przepisów aborcyjnych. No i widać też, ale zmierzam nie do różnic, tylko do tego, że widać, że w tym momencie PiS-u władzy nie ma, ale wystarczy trzecia droga, żeby to stanowisko było nadal reprezentowane. I muszę powiedzieć, że patrzę sobie na ten pejzaż i mam wrażenie, no to PiS-u nie ma, a w tych kwestiach, o których my rozmawiamy, to wszystko, a może prawie wszystko, co istotne, może zostać po staremu albo odwleczone bardzo.
Najprostsza odpowiedź jest na Fundusz Kościelny, bo z perspektywy, i to mamy jasne stanowisko Kościoła katolickiego i nie od teraz, tylko od poprzednich rządów Platformy. Pod koniec rządów Platformy poprzednich, przed PiS-em, ówczesny sekretarz Konferencji Episkopatu powiedział, Kościół katolicki jest otwarty na nowe modele finansowania Kościoła katolickiego. Ta opinia została finansowania niektórych dzieł Kościoła katolickiego, bo też nie jest, to nie chodzi o całość, czy o zastąpienie Funduszu Kościelnego i ta opinia została podtrzymana. Z perspektywy, i to bez żadnej złośliwości mówię, z perspektywy Kościoła hierarchicznego w tej chwili to, co proponuje Tusk, co proponował wcześniej, czyli tak zwany odpis kościelny, czy odpis podatkowy na Kościół, jest rozwiązaniem, kto wie, czy nie lepszym niż Fundusz Kościelny, dlatego że wtedy Kościół jest zależny wyłącznie od swoich wiernych. 30-35% Polaków to jest grupa mocno zaangażowanych ludzi, a pewnie takich, którzy jakoś deklarują bliskie relacje z Kościołem jest więcej, nie tylko mocno, ale i ci lżej zaangażowani mogą użyć odpisu podatkowego, szczególnie, że to jest ich nic nie kosztuje, to nie jest podatek kościelny jak w Niemczech, czyli coś, co płacimy ponad podatki, które płacimy, tylko jest to odpis. To znaczy, że nam nic nie ubywa, tylko po prostu pewna część naszego podatku idzie na Kościół. Biorąc pod uwagę liczbę katolików w Polsce, to jest rozwiązanie bardziej stabilne, niezależne od woli politycznej jakiejkolwiek partii, takiej czy innej, a partie będą się zmieniać. Tylko że, i teraz mówię z perspektywy Kościoła katolickiego, konkretnie obrządku łacińskiego tego Kościoła, to jest rozwiązanie lepsze. To zresztą biskupi przyznają. Po czym mówią, też nie bez racji, że to jest, bo Fundusz Kościelny nie dotyczy tylko Kościoła katolickiego, to uczciwie trzeba powiedzieć.
Tak.
Natomiast to jest rozwiązanie dużo gorsze z perspektywy wyznań mniejszościowych, szczególnie tych, które na przykład mają stare budynki kościelne, stare to znaczy zabytkowe, a mają stosunkowo mało wiernych. Ich odpisy podatkowe na utrzymanie nawet tych budynków kościelnych, świątyń, zborów, by nie wystarczyły i w związku z tym Kościół mówi, my się zgadzamy, ale będziemy razem z innymi biskupami czy przedstawicielami wyznań mniejszościowych negocjować i jakieś wsparcie dla tych wyznań mniejszościowych, tak? To znaczy dla tych, które mają podpisane umowy, tak żeby one nie były stratne. To jest taki gest ekumeniczny. Notabene zresztą mam wrażenie, że akurat słuchając wypowiedzi wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, który jest szefem owej komisji, o której powiedziałeś, to on również kładł nacisk głównie na ten element, czyli wyznań mniejszościowych. I wydaje mi się, że ile z perspektywy Kościoła, im szybciej to się zmieni, katolickiego, tym lepiej, o tyle rzeczywiście trzeba stworzyć jakiś system pomocy dla wyznań mniejszościowych, tak żeby ich dziedzictwo, ich tradycja nie przypadły, szczególnie, że one były też troszeczkę gorzej traktowane przy odzyskiwaniu gruntów i tak dalej. Pamiętajmy, Fundusz Kościelny to jest komunistyczne rozwiązanie jeszcze i związane z zagrabionym mieniem. On został później oddany, to mienie, a i tak fundusz działał, to jest osobna kwestia. Ja w przypadku wyznań mniejszościowych też oddawano uczciwie, trzeba powiedzieć. To nie jest tak, że nic nie oddawano, ale trochę wolniej niż w przypadku Kościoła katolickiego. I to jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie to jest katecheza. No i teraz tu pewnie można się spierać prawnie, natomiast wydaje się, że prawo do tego, żeby katecheza była w szkołach, zapisane jest w polskiej konstytucji. Tak, nie wszyscy prawnicy tak twierdzą, ale spora część tak twierdzi. No, ale ja nie jestem prawnikiem, więc ja nie jestem tutaj. Ja relacjonuję, co mówi spora część prawników. Na pewno jest zapisana katecheza w konkordacie. Co do tego też nie ma sporu i jest zapisane to w umowie międzynarodowej. W związku z tym, to co może zrobić Ministerstwo Edukacji, i co robi, jak się zdaje, to jest wprowadzenie reguł koniecznych już w tej chwili w wielu miejscach, czyli reguł, które mówią, będzie mniej katechezy. Koniecznych, bo to wiemy, to nie jest tak, część biskupów tutaj rozdarło szaty rejtanem, napisało tekst, muszą być 2 godziny, czyli list, ale ja przypomnę, są diecezje w Polsce i miasta w Polsce, gdzie biskupi zgodzili się na prośbę prezydentów albo burmistrzów miast, zredukować liczbę katechezy do 1 godziny w tygodniu. I są miejsca w Polsce, trudno mi powiedzieć jak liczne, ja znam przynajmniej 2, w których istnieje możliwość, że godzina katechezy będzie tylko 1. I to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest przeniesienie katechezy na pierwsze lub na ostatnie lekcje. To jest trudne czasem dla uczniów, którzy tak funkcjonują, szczególnie w liceach, bo czasem to jest lekcja zerowa, czyli 7:15, a czasem to jest lekcja 9:00. No ale rzeczywistość to wymusza, to znaczy niezależnie od tego, czy dla uczniów to jest proste, czy nie, jeśli w 34-osobowej klasie mojej córki w liceum, w pierwszej klasie, ona jest w drugiej, ale w pierwszej, jest gdzie indziej, ale w pierwszej klasie warszawskiego liceum na katechezę chodziły 4 osoby, no to trudno sobie wyobrazić budowanie planu, w którym 30 osób jest, ma wolne, no powiedzmy, że jeszcze 4 poszły na etykę, no nawet przy tym założeniu, to 24 czy 26 ma wolne, acz 8 osób ma lekcje. Znaczy to jest nie do zbudowania, więc to szczególnie w liceach będzie się zmieniać. Natomiast ten problem, czy ta debata będzie się i tak powoli kończyć, dlatego że postępująca laicyzacja polskiego społeczeństwa, szczególnie grupy ludzi młodych, powoduje, że to ani nie działania państwa, ani nie działania kościoła, ale głosowanie nogami spowoduje, że katechezy będzie zdecydowanie mniej w wielu miejscach. To jeszcze nie dotyczy szkół podstawowych.
No tak, ale wiesz, pieniądze.
No tak, tylko to jest pytanie takie, jeżeli przyjmujemy, a państwo to przyjmuje, to znaczy to nawet Donald Tusk to przyjmuje, nawet poniekąd minister czy ministra Barbara Nowacka to przyznaje. Jeśli coś jest w szkole i jest traktowane jako element edukacji szkolnej, no to trudno, żeby nauczyciel szkoły nie dostawał za to pieniędzy, tak? No to znaczy to by wymagało albo zmiany zapisów konkordatu, i obawiam się, albo uważam, bo ja się specjalnie nie obawiam, ale wydaje się, że jednak zmiany konstytucji nie do przejścia w tej chwili, no albo pójście na bardzo silną wojnę, nie opłaca się to wyborczo politykom. To znaczy, o ile lewica mogłaby na tym budować kapitał, o tyle z pewnością nie mógłby na tym budować kapitału trzecia droga, to by były dla niej straty, ale sądzę, że również część Koalicji Obywatelskiej by na tym nie zbudowała, bo to nie jest tak, że wszyscy wyborcy, o ile wyborcy Koalicji Obywatelskiej są już pewnie w tej chwili dość zgodni w kwestiach obyczajowych. Też nie całkowicie, ale no powiedziałbym, ten konsensus jest trochę większy. To w stosunku podejścia do Kościoła to wcale nie jest takie oczywiste. I kwestia ostatniej, aborcji. Tu moim zdaniem dochodzimy do tego, że nie zawsze te proste podziały polityczne się przekładają na podziały innego rodzaju, na przykład podziały światopoglądowo religijnej. Nie ma żadnych wątpliwości, że te wybory wygrała obecna koalicja. Co do tego nie ma sporu. To znaczy Polacy nie chcieli PiS-u u władzy. Nie ma co do tego sporu.
Są tacy, którzy uważają inaczej.
No dobrze, no ale no gdyby chcieli, to PiS dostałby te 4-5% więcej i rządziłby trzecią kadencję. No nie dostał. Ale to wcale nie oznacza, wbrew temu, co twierdzi część z polityków, częściej lewicy, ale również czasem koalicji, że wygrała agenda głębokiej zmiany obyczajowej. Dlatego, że jeśli przyłożymy do tego parlamentu inną niż stosunek do PiS-u kategorię, na przykład kategorię stosunku do szybkich zmian obyczajowych, to okaże się, że większość mają, to nie jest jednolite środowisko, ale powiem ostrożnie, przeciwnicy szybkich zmian, niekoniecznie przeciwnicy wszystkich zmian, tak? Ale na pewno szybkich zmian. I w związku z tym Donald Tusk, nawet jeśli obiecał swoim wyborcom, że błyskawicznie zmieni prawo aborcyjne, to nie ma takiej większości, to nie tylko po to, żeby obalić weto prezydenta, ale nawet po to, żeby przegłosować to na tym etapie przez parlament. I on to widzi, no umie liczyć. To jest na pewno większość PSL-u, zdecydowana większość PSL-u i to jest na pewno przynajmniej połowa Polski 2050. Nie cała, ale połowa. I to wystarcza, żeby nie było połowy.
No tak, ale właśnie do tego zmierzało moje pytanie, że odnosi się wrażenie, że po prostu jeśli chodzi o instytucję Kościoła, tą ziemską, no to może PiSu już nie
no tak,
ma.
No ale to wiesz, to jest pytanie nie tylko o Kościół, to jest pytanie o to, no Polacy takie mają poglądy, to się zmienia, to jest, nie ulega wątpliwości, zmiany postaw moralnych czy poglądów na tematy obyczajowe Polaków się zmienia, ale zmienia się stosunkowo wolno, w związku z tym, no taka jest rzeczywistość, jak sądzę na tym etapie, co będzie przy następnych wyborach, to zobaczymy. Na tym etapie ten skład parlamentu jako w kwestiach obyczajowych odzwierciedla do pewnego stopnia postawy Polaków, a politykom się nie opłaca wyprzedzać emocji społecznych. To znaczy jak emocje społeczne się zmienią, to oni to przegłosują. To co się może zmienić moim zdaniem w tym parlamencie, trochę zależy od tego, no i już się zmieniło, no mamy finansowanie, powrót do finansowania in vitro, to jest realna zmiana, nieduża, nawet powrót, ale jest. Być może, chociaż tu sądzę, że prezydent zawetuje, ale to zobaczymy, będzie podobnie, ja mam też mieszane uczucia, jeśli chodzi o dostępność pigułki dzień Ellaone dla 15-latek, ale to zostawmy. W przypadku kobiet dorosłych to jest inna historia, moralna i polityczna i prawna, ale w przypadku 15-latek mam pewne wątpliwości, o tak bym powiedział. Ale to zostawiam na tym etapie, no, ale tu prezydent zapowiedział, chyba że zawetuje, ale co zrobi, to zobaczymy. Natomiast w kwestii aborcji moim zdaniem w tym parlamencie, nawet jeżeli zmieni się prezydent, się nic nie zmieni, natomiast może się zmienić i to być może nawet za tego prezydenta, być może za następnego, podejście do osób tej samej płci w związkach partnerskich. To znaczy, wydaje mi się, powiem to ostrożnie, że to jeszcze nie jest moment, w którym ten parlament byłby skłonny wprowadzić małżeństwo osób tej samej płci, natomiast jakieś formy, no albo jak nazwijmy to udogodnień czy praw dla osób żyjących trwale w takich związkach, albo jakichś paktów partnerskich, jakkolwiek nazwanych, im bardziej bezosobowo i tak bym powiedział obojętnie, tym lepiej z perspektywy przyszłości tych zapisów, przyszłości to znaczy ich przegłosowalności, ale na to wydaje się być gotowy, bo to mówił zarówno Kosiniak-Kamysz, że jakieś zapisy ułatwiające życie, dziedziczenie, wiedza medyczna, pewne uprawnienia, najtrudniej pewnie będzie z tymi uprawnieniami dotyczącymi nawet nie adopcji dzieci, tylko adopcji dzieci partnera. To jest, no to jest coś, co mogłoby się wydawać oczywiste, ale symbolicznie jest dość trudne. No i tu trochę zależy od tego, nawet nie tylko jak zachowa się Kościół, bo jak wiemy w kwestii in vitro PSL i Trzecia Droga i prezydent, co ciekawe, nie kierował się głosem Kościoła. Ten głos zabrzmiał bardzo mocno w postaci listu arcybiskupa Gądeckiego i 4 godziny po jego opublikowaniu tego listu do prezydenta, prezydent podpisał uchwałę. Tu więcej zależy od tego, jaką strategię polityczną przyjmie ta lewa i liberalna strona. To znaczy, czy będzie chciała uzyskać od razu wszystko, czy zdecyduje się na strategię powolnych zmian, to znaczy wprowadzenia zmian, na których gotowy jest układ polityczny. Ja wiem, że z perspektywy wyborców czy osób które pozostają w takich związkach osób nieheteronormatywnych, ta strategia może być uważana za bolesną, tak? To znaczy, no bo to jest...
Walczą o równouprawnienie.
Tak, natomiast no, wybór jest trochę taki polityczny, czy nie będzie nic, za to będzie mocne stanowisko takie godnościowe, czy będzie realna zmiana na lepsze bez tego działania. Najtrudniejsze, i to jest moim zdaniem najbardziej dramatyczne, jest to, że sprawa osób transpłciowych stała się przedmiotem walki politycznej i symbolicznym elementem tożsamości altprawicy, a także części niestety populistycznej prawicy. Dlaczego? Dlatego, że rozwiązania prawne w Polsce, niezależnie od tego, jak ktoś podchodzi do tranzycji, są skandaliczne. To znaczy sytuacja, w której osoba transpłciowa, żeby dokonać uzgodnienia płci, musi wytoczyć proces swoim rodzicom, że oni ją źle zarejestrowali, no jest moim zdaniem niezależnie od światopoglądu, od poglądów, od czegokolwiek, od religii, sytuacją, w której prawo wymaga od osób działań niegodnych, poniżających je i w związku z tym nie powinno po prostu tak być, ale to niestety jest coś, czego załatwienie będzie trudne, chociaż myślę, że akurat w tej sprawie przy sensownej polityce akurat nawet PSL dałby się przekonać, przynajmniej jego część taka, która by wystarczyła do przegłosowania. Czy prezydent Duda, bardzo trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, ale były takie jego wypowiedzi, tylko to zanim ten temat został wzięty na sztandary. Były takie jego wypowiedzi, które to sugerowały.
No, biorąc pod uwagę te tendencje, które powiem tak, ja mam wrażenie zachodzą w obecnie rządzącym ekipie, to jednak szybkich zmian bym się tutaj nigdzie nie spodziewał. Są kolejne wybory, a ponieważ chodzi o prawa mniejszości, a często mniejszości, w sensie wyłącznie statystycznym, no to będą kalkulacje polityczne prowadzone takie, żeby...
Tak, ale zmienia się społeczeństwo, jak wiesz, to znaczy to też jest coś...
No tak, ale wiesz, to doskonale widać w różnych innych sprawach, że społeczeństwo może się zmieniać, a klasa polityczna jest wtedy mimo wszystko bardziej konserwatywna, prawda, obawia się tego, żeby biec za społeczeństwem, aż do momentu, kiedy się nie pojawi polityk, który postanowi rozbić te nawyki klasy politycznej. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Powiedz, czy poleciłbyś jakąś powieść naszym?
Znaczy, to jest nawet nie powieść, to jest bardzo ciekawa książka Johna McGahena, Wspomnienie. To jest wybitny irlandzki pisarz, a to są akurat wspomnienia z jego dzieciństwa. Jeśli ktoś chce zrozumieć, jak wyglądała z dzieciństwa i młodości, jak wyglądała Irlandia w tamtych czasach, w latach 40. czy 50., na czym polegała specyfika tamtejszego katolicyzmu, ale także w ogóle bardzo przemocowej kultury. My w Polsce też mieliśmy przemocowo, ale nieporównywalnie w mniejszym stopniu, to powinien tę książkę przeczytać. Ona także pokazuje, na czym polegał taki bardzo naturalny katolicyzm, wysysany czasem z mlekiem matki, w jego pozytywnym znaczeniu, a czasem bardzo nienaturalny, klerykalny katolicyzm przekazywany przez instytucje państwowe. Świetny autor, świetna rzecz. On sam, też niesamowita historia, bo to jest też historia jego życia, jak on zostaje osierocony jako 10-latek, jego mama umiera, on się przeprowadza do koszar, jego ojciec jest policjantem, gardzie irlandzkiej jest, natomiast później zostaje nauczycielem, chociaż mam i obiecał, że będzie księdzem, no bo największym marzeniem każdej katolickiej matki w Irlandii było, żeby jej mądry chłopiec został księdzem. On zostaje nauczycielem, pisze powieść i na skutek interwencji arcybiskupa irlandzkiego zostaje wyrzucony z pracy, bo człowiek, który napisał taką książkę, nie może uczyć w szkole. To było już w latach 60. XX wieku.
I tak wracamy do tematu.
Natomiast równocześnie jest to książka, której jest bardzo dużo ciepła, to znaczy ona oczywiście ma swoje przejścia z kościołem katolickim. Z książki wynika, że jest raczej osobą niewierzącą, chociaż to jest bardziej skomplikowane. Natomiast ma też bardzo dużo ciepła dla rytuałów, dla wspomnień, dla tego, co jest dobrego w kościele katolickim. To nie jest książka antyklerykalna, to jest książka pokazująca całe skomplikowanie Irlandii. Dla tych, którzy chcą ją zrozumieć, to poza kolejnymi książkami, które się ukazują, Najlepsi katolicy na świecie, Dereka Scaliego, czy książki wydanej ostatnio przez Krytykę Polityczną, to też jest dobre wprowadzenie do tego, tylko inne, bo pisarskie, bo literackie wprowadzenie do specyfiki irlandzkiego katolicyzmu.
No to ja sobie pozwolę polecić noblistę, o proszę, Kucję, autor, na którym sobie nawet Anglicy łamią na język, tytuł Polak, powieść, perełka, nieoczekiwana, zupełnie zdumiewająca powieść o w zasadzie o starości. Człowiek zagląda, myśli sobie, co tutaj o Polsce będzie. No więc uprzedzam od razu, prawie nic. Równie dobrze tytuł mógłby być Rumun, Węgier albo ktoś inny z naszego regionu. Niemniej pojawiają się takie fragmenty, w których nagle wyskakuje Cyprian Kamil Norwid, tak? Zupełnie rzucony przypadkiem. Niemniej jest to urocza książka, świetnie, świetnie napisana. Widać, że noblista nie ma kryzysu twórczego. Po prostu napisał małą perełkę o miłości osób w podeszłym wieku, której zadaje pytanie o sens komunikowania się za pomocą sztuki takich osób. Więc proszę Państwa, jeden wieczór, maksymalnie dwa. Z całą pewnością nie jest to czas stracony. Dziękuję Ci raz jeszcze i dziękuję Zofii Majchrzak i Jakubowi Bodzionemu za czuwanie nad sukcesem naszego spotkania. Prawo do niuansu powstaje dzięki Państwa wsparciu przez Patronite, darowizny cykliczne, ale w tym gorącym okresie, proszę Państwa, także przypominam i proszę Państwa serdecznie o przekazywanie 1,5% podatku Fundacji Kultura Liberalna. Dla nas to jest Państwa gest drobny, a dla nas, proszę Państwa, możliwość przetrwania i spotkania się z Państwem w takich rozmowach jak dzisiejsza. Raz jeszcze dziękuję. I dziękuję Ci, Tomku, raz jeszcze za naszą rozmowę.
Dziękuję pięknie.
Do widzenia.